No, Ryszard Machulik, jestem z Rybnika. Jeszcze są tymi ostatnimi, co mogę mi przekazać nieco, choć nie za dużo, ale bo ja, prawdę mówiąc, to się urodziłem w Auschwitz-Birkenau. Prawie rok czasu byliśmy z matką w obozie do wyzwolenia. Tyle więc z opowiadań matki, bardzo dużo. No i później z tych wszystkich uroczystości to się przyjeżdżało nie tylko tutaj do Auschwitz, gdzie indziej do innych obozów i współwięźniami takimi i się starszymi, co byli w obozie, to opowiadali, nie? Także mniej więcej wszystko to, co matka mówiła, to się zgadzało, nie? Także matka jeszcze miała przed samym dostaniem się do Birkenau, była jeszcze wywieziona na roboty do Niemiec. Przez półtora roku była na robotach. W 1942 roku matka była wywieziona z Polski do Niemiec, do Bauerów na roboty.
A tutaj do Auschwitz?
A do Auschwitz to dostała się na przełomie 1943-1942 jako więzień polityczny.
1943-1944
na przełomie roku.
I skąd?
Właśnie z tych robót, bo ona tam ukrywała ojca. Bo to dość skomplikowane to wszystko z tego względu, że matka z ojcem się w ogóle nie znali w czasie okupacji. Dopiero się poznali na tych robotach. Ojciec też tam był więziony na robotach i on uciekł z tych robót i ukrywał się w tej gospodarce, gdzie matka służyła tam, nie? No i później jak ktoś tam zdradził, że ukrywał Polaka, ona jako więzień polityczny do Gestapo i osądzili ich i matka dostała wyrok Auschwitz-Birkenau, a ojca wywieźli do Austrii do kampanii karnej Wehrmachtu, bo on był Ślązakiem, ale nie chciał służyć, nie? Najpierw do wojska, do Wehrmachtu nie chciał, to na roboty, robot też nie chciał, bo przednie nie chciał. Ktoś, w ogóle Ślązacy to niby mówią, że to germanizowany tam rejon, ale to tak nie było. Ty rodowity Ślązak był tych Polakiem, gdzie i kości, także i one go też wzięli tam tego kompanii karnej, nie? No i na szkolenie do Austrii. Później jak już kończyła się już wojna, alianci już wyzwalali zachodnie ziemie, tam od zachodu Europy tuż aż pod Polskę, to ojciec został wyzwolony przez aliantów i przeszedł do wojska, do Andersa. On jeszcze tam na południu Europy, jeszcze wojna trwała wszędzie, nie? No i tam przeszedł do niego i był aż do 1945. A w międzyczasie matka, będąc w Auschwitz ze mną, po pół roku pobytu mnie urodziła iśmy byli aż do wyzwolenia. Choć nie mogę tego przekazać w większości, to co żem przeżył, nie? Ale samo to, że byłem jednak, jakby nie było, byłem już, nie? Cały ten Auschwitz tam, Birkenau, żem przeżył z matką, dzięki matce, no i jeszcze dzięki Leszczyńskiej, co mnie odbierała, nie? Ta położna. Tej się należy wdzięczności, także ona na własne ryzyko, bo przecież nie wolno było, żeby się tam dzieci w ogóle jeszcze rodziły i tak dalej, nie? Młodemu pokoleniu przede wszystkim, żeby się tak zdrowo zastanowili i przemyśleli to co widzą, co słyszą, co im, nie tylko ja mogę jako taką przekazać, ale inni więźniowie, ale w ogóle, żeby się zastanowili, co znaczyła taka agresja faszystowska, jak była w tym czasie, hitlerowska i do czego to doprowadziło, nie? Żeby się zastanowili i pomyśleli, żeby inaczej postępować, zgodnie z duchem jakiegoś pokoju, szanowania, miłości wobec jednego, drugiego, także...
Drodzy bracia i siostry, 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. właśnie tego dnia, 80, 78 lat temu, do tworzonego obozu Auschwitz Niemcy skierowali pierwszy transport polskich więźniów politycznych. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczynamy mszą świętą w centrum świętego Maksymiliana w Harmężach, gdzie znajduje się niezwykła wystawa więźnia tegoż pierwszego transportu Mariana Kołodzieja, oznaczonego numerem 432. W naszej modlitwie będzie przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Roman Pindel, ordynariusz naszej diecezji bielsko-żywieckiej, na terenie której znajduje się były niemiecki nazistowski obóz Auschwitz-Birkenau. Serdecznie witam, Ekscelencjo. Proszę o przewodniczenie naszym modlitwom. W naszym kościele niech mi będzie wolno przywitać szanownych gości, wikariusza naszej prowincji, ojca Mariusza Kozioła, przedstawicieli rządu, z panią wicepremier Rzeczpospolitej Polskiej Beatą Szydło, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli samorządów, pana wojewodę Małopolski Piotra Ćwika, władze regionalne i samorządowe, przedstawicieli kościołów i wspólnot religijnych, dyrekcję Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczniów szkół z terenu Harmęż i Oświęcimia, przedstawicieli kościołów i wspólnot religijnych, przedstawicieli społeczności romskiej oraz nade wszystko witam byłych więźniów, przedstawicieli byłych więźniów Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Wszystkich serdecznie witam, zapraszam do wspólnej modlitwy. Tę mszę świętą sprawuję za więźniów pierwszego transportu oraz ich rodziny. Powstańmy, księdza biskupa, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie.
Drodzy bracia w Chrystusie, słuchacze Ewangelii, uczestnicy Eucharystii, gromadzi nas dzisiaj potrójna okoliczność. Przede wszystkim kolejna, bo już 78. rocznica pierwszego transportu więźniów z Tarnowa do zakładanego właśnie obozu Auschwitz. Po drugie, przypadający w tym samym dniu, 14 czerwca, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, obchodzony już 12 raz. Po trzecie, liturgia Kościoła Katolickiego w dniu 14 czerwca przywołuje na pamięć męczennika z Dachau, błogosławionego Michała Kozala, biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, który zmarł 26 stycznia 1943 roku, prawdopodobnie dobity zastrzykiem fenolu. Nam, gromadzącym się w tym miejscu, najbliższą okazją do wspólnej modlitwy stanowi upamiętnienie pierwszego masowego transportu polskich więźniów politycznych z zakładu karnego w Tarnobie w liczbie 728. To oni stanowią początek powstającego obozu koncentracyjnego Auschwitz, później Auschwitz-Birkenau. Powodem wpierw uwięzienia, a następnie ich przetransportowania do obozu był sprzeciw wobec napaści na Polskę i działalności Niemiec jako okupanta od początku wojny. Jak inni patrioci polscy, czy powstańcy śląscy, czy wielkopolscy, inteligencja, duchowni, czy jeszcze inni przedstawiciele elit społecznych mieli być pierwotnie rozstrzeliwani na miejscu. Jednak część z czasem trafiała do sieci obozów koncentracyjnych Rzeszy, tak jak ten pierwszy transport więźniów wysłanych z Tarnowa do Auschwitz. 14 czerwca, kiedy wyruszył pierwszy transport więźniów politycznych do KL Auschwitz, został ustanowiony jako dzień upamiętnienia wszystkich ofiar różnego rodzaju obozów i nosi oficjalną nazwę Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Liturgia Kościoła Katolickiego przypisuje kolejnym dniom świętych i błogosławionych. W kalendarzu liturgicznym w Polsce pod datą 14 czerwca widnieje błogosławiony Michał Kozal, który zaliczył kilka kolejnych miejsc kaźni Polaków, aż wreszcie trafił do obozów Dachau. A niemieckie uzasadnienie tego osadzenia brzmiało: prowadził aktywną politykę antyniemiecką, co jest wyraźnym powodem, aby go umieścić w obozie koncentracyjnym. Moi drodzy, w takim kontekście historycznym i kontekście miejsca w Harmężach, w pobliżu rozbudowywanego do ogromnych rozmiarów obozu koncentracyjnego i obozu zagłady, słuchamy słów z Ewangelii świętego Mateusza, które zaliczamy do konstytucji chrześcijaństwa, o stanowiących część kazania na górze. Równocześnie słowa dzisiejszej Ewangelii stanowią ważne określenie podejścia wyznawców Chrystusa do legalistycznej postawy przywódców i elit religijnych Izraela, uczonych w piśmie i faryzeuszów. Pierwsi to opiniotwórczy i kształcący w sposób wzorcowy dla judaizmu odniesienie do prawa, odniesienie wyrażające się we wzorcach postępowania moralnego. Drudzy reprezentują ruch odnowy religijnej, mający szerokie poparcie w społeczeństwie Izraela w czasach Jezusa. Dość powiedzieć, że o faryzeuszach czytamy wciąż w Ewangeliach, dlatego że wielu faryzeuszy uwierzyło w Jezusa i byli u początków Kościoła. Do nas Jezus wypowiada słowa adresowane kiedyś do uczniów, którzy spotykali się z owymi uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Jezus nas mówi nam także dzisiaj: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Musimy zapytać, co to znaczy sprawiedliwość większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów. Jezus sam wyjaśnia w dalszych słowach: słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze ognia piekielnego. Dla współczesnych Jezusowi elit religijnych owa większa sprawiedliwość wyrażała się w czynieniu więcej niż nakazywało prawo mojżeszowe, choćby w kwestii dziesięciny. Gdy prawo nakazywało składać dziesiątą część plonów na określony cel, faryzeusze dziesięcinę wydzielali ze wszystkiego, co także kupowali na rynku. W ten sposób, skupiając się na sprawach, które nie wynikały z Bożego ustanowienia, ale raczej z tradycji ludzkiej, mogli przeoczyć naprawdę niejedno z tego, co naprawdę ważne. Dlatego też Jezus mówi surowo do tych, którzy skupiają się na dobrych uczynkach, które sami określają. Sami określają, że są dobre, a nawet lepsze. Ale przez to dodawanie ryzykują, że zaniedbają to, co jest naprawdę ważne w zdrowej religijności. Dlatego nieco dalej w tej samej Ewangelii świętego Mateusza słyszymy słowa Jezusa: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie, wiary. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Kierunek wskazywany przez Jezusa dla owej większej sprawiedliwości jest zupełnie inny niż ten, który wyznaczali przywódcy religijni Izraela. Jak słyszeliśmy, nie tylko nie zabijaj, jak nakazuje prawo i dekalog, ale nawet nie ulegaj nienawiści, nawet nie wypowiadaj słów nienawistnych, ani słów potępiających. Owa większa sprawiedliwość w rozumieniu Jezusa wyraża się w skupieniu na sercu, gdzie rodzą się złe myśli i zamiary, gdzie człowiek może uzasadnić swoją nienawiść, gdzie wpierw nienawidzi, obmyśla i decyduje o tym, co później wykona. Zabójstwo, przeklinanie kogoś, zniesławianie, śmierć cywilna, albo jakbyśmy dziś powiedzieli, mowa nienawiści czy fake. Mało tego, Jezus ukazuje niezwykłą wagę owej dyspozycji serca. Nie wystarczy tylko przynieść ofiary na oczyszczenie, ale wpierw konieczne jest oczyszczenie serca przez pojednanie, pogodzenie się z przeciwnikiem, zamknięcie sporu czy naprawienie krzywdy. Dopiero wtedy człowiek jest zdolny do złożenia ofiary miłej Bogu, także na pojednanie z Bogiem i z człowiekiem. Wręcz dopiero wówczas człowiek religijny staje się pojednany z Bogiem, z samym sobą i z bliźnim. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam długą drogę, jaka musiało przejść państwo niemieckie okresu międzywojnia, ale i społeczeństwo Niemiec epoki hitlerowskiej. Przecież w dużym stopniu popierające działania wojenne, zdobycze, grabieże, ale także godzące się w wysokim stopniu z niesprawiedliwością, krzywdą i okrucieństwem przecież organów państwa wobec wpierw własnych obywateli, a później całych narodów. Przecież zanim wyruszył pierwszy transport z Tarnowa do Auschwitz, dużo wcześniej machina propagandowa Niemiec hitlerowskich odpowiednio przedstawiała Polskę, Polaków, rzekome zagrożenia z jej strony, zwłaszcza wobec mniejszości niemieckiej. Dużo wcześniej przygotowywano listy powstańców, inteligencji, duchownych, aby rozpocząć planowaną eksterminację tych, którzy mogli być zaczątkiem jakiegokolwiek oporu wobec najeźdźcy. Zanim zaczęto budować obozy, wpierw w publikacjach, masowych zgromadzeniach, a nawet w rozprawach naukowych, zaczęto kwalifikować grupy społeczne i narodowe jako przeciwników nowego porządku. Zanim do pierwszego więzienia trafił ojciec Maksymilian czy biskup Kozal, wcześniej władze Rzeszy do swoich wrogów zaliczyli kościoły chrześcijańskie, a zwłaszcza najwybitniejszych przywódców duchowych. Moi drodzy, myślenie tych wszystkich, którzy planowali obozy, doskonalili ich funkcjonowanie, decydowali o transporcie czy realizowali wykonywanie kary w KL Auschwitz, aż do wykonywania wyroków śmierci, myślenie to było dokładnie na antypodach dzisiejszych słów Ewangelii. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zabrakło nawet owej sprawiedliwości, tej, która wynika z prawa, sprawa stanowionego przez Boga i prawa także ludzkiego. Było tak przede wszystkim dlatego, że nie zadbali o serce, że nie wyplenili z niego nienawiści, niesprawiedliwego osądu, chęci odwetu, a pozwolili na to, aby najpierw tego rodzaju nastawienie opanowało ich serce, a następnie wyraziło się w akceptacji dla całego ogromu zła, wreszcie w przykładaniu ręki do tego, co jest sprzeczne już z samym prawem Bożym. Moi drodzy, wspominający ów pierwszy transport więźniów do KL Auschwitz, modlący się za wszystkie ofiary wszelkiego rodzaju obozów, kaźni, niech to, co dziś słyszymy z dzisiejszej Ewangelii w kontekście wspominanych wydarzeń, niech to będzie przestrogą dla nas, dla naszego pokolenia i następnych.
I mądrość, i wdzięczność, błogosławieństwo i moc. Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki. Amen, amen.
Ekscelencjo, drogi
księże biskupie, nawróćcie się do mnie, a ja nawrócę się do was. Dzisiejsze czytanie nawołujące do pojednania jest nawoływaniem do tego momentu, w którym drogi ludzkie stają się drogami Pana, a transcendencja osiąga swój kulminacyjny cel. Bardzo chciałbym w imieniu wszystkich podziękować księdzu biskupowi za prowadzenie nas wszystkich po tych drogach i za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii. Dziękuję. Nowa wystawa w bloku 11, znajdująca się jakby w końcówce tego bloku, dotyczy ruchu oporu w KL Auschwitz. Czy w zasadzie powinno się być ruchów oporu, gdyż były to bardzo różne grupy, które dopiero z czasem nauczyły się współpracować, współgrać jakoś. To była bardzo długo przygotowana wystawa, chyba ze 4 scenariusze powstawały kolejne. Niezwykle trudno jest pokazanie, na czym polegał tak naprawdę ruch oporu, gdyż ruch oporu z samej własnej definicji, z esencji jakby, zostawia bardzo niewiele śladów. Trochę można pokazać zdjęć ludzi, trochę można pokazać jakieś, nie wiem, map rysunków czy grypsów, natomiast no, siłą rzeczy ruch oporu jest czymś bardzo utajnionym, być może najbardziej utajnionym z całej historii obozu, więc to wcale nie było proste. A dodatkowym utrudnieniem było to, że tak jak powiedziałem, no, tych ruchów było dużo. One najpierw były narodowe czy językowe, przecież ludzie nie znali wszystkich swoich wzajemnych języków, były ugrupowane bardziej francuskie, jidysz, polskie, niemieckie, bardzo różne. I tak naprawdę scalanie tego wysiłku oporu doprowadziło do funkcjonowania już w pełni czegoś, co przysłużyło się przede wszystkim w sposób bardzo cywilny. Było to ściąganie lekarstw do szpitali obozowych, dożywianie więźniów, ratowanie niektórych osób tam, gdzie to było możliwe, poprzez przenoszenie z jednego komanda do drugiego i tak dalej. To wszystko oczywiście no, nie było na miarę potrzeb, bo to byłoby niemożliwe, ale też to jest ważne, to, że ten ruch by nie istniał bez bardzo aktywnej pomocy okolicznej polskiej ludności, która właśnie w miejsce pracy komand pracujących na zewnątrz, na polach czy przy rozbiórkach domów podrzucała chociażby lekarstwa czy odbierała grypsy.
Czy wszystkie założenia przed tą wystawą zostały zrealizowane? Czy siłą rzeczy jakby rzeczywistość musiała podpowiedzieć inny scenariusz?
No, oczywiście blok jest trudny do potrzeb wystawienniczych, gdyż jest to blok bardzo rezerwatowy, bardzo autentyczny, więc ta wystawa została tak zainstalowana, żeby w żadnym stopniu nie niszczyć, prawda, tej substancji archiwalnej, ale to się udało. I mam nadzieję, że dlatego, że właśnie teraz ta wystawa nie będzie już na piętrze, a na parterze, który jest ogólnodostępny, że ten temat ruchu oporu będzie zdecydowanie bardziej zauważany przez masowego odwiedzającego.
Szanowni Państwo, spotykamy się w historycznym miejscu przywiezienia pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Niech kwiaty, które złożymy przy tablicy upamiętniającej pierwszych Polaków deportowanych do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 roku, będą znakiem naszej pamięci. Proszę o złożenie kwiatów wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, panią Beatę Szydło, wraz z byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau i innych obozów.
Przepraszam, rodziny polskich ofiar proszą o odśpiewanie hymnu. Całość, baczność, do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem.
Po hymnie, zacznij.